Słuchasz Influencer Pro, jak złapać flow, skupić się, zaangażować i regularnie publikować. Dzisiejszą lekcję zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy pierwszą, na złotej godzinie. Niczego nie osiągniesz lub osiągniesz, ale po dużo dłuższym czasie, jeśli nie wyrobisz sobie nawyku codziennej pracy. No nie da się osiągnąć sukcesu będąc weekendowym blogerem, choć na początku takie weekendowe pisanie jest nawet wskazane, ponieważ no, nie lubię i odradzam twórcom rzucanie się od razu na głęboką wodę. Bardzo często spotykam się wśród początkujących z problemem słomianego zapału. Chcą wszystkiego, już, teraz, od razu, wybiegając w przyszłość, martwią się tym, co będzie i nawet dobrze im z początku idzie, bo coś zaczynają tworzyć, ale szybko trafiają na ścianę. Obojętności czytelników. No bo prawda jest taka, że ogromną motywacją są zauważalne efekty naszej pracy. Jeśli widzimy, że z każdym dniem przybywa nam odsłon, komentarzy, polubień, no to nie mamy ani czasu, ani powodu, by zastanawiać się nad strategią i po prostu pędzimy przed siebie. Kujemy żelazo póki gorące. Częściej jednak na efekty trzeba poczekać i no, początki bywają trudne i nudne. Jesteśmy sami ze swoimi planami, publikacjami na blogu, zdjęciami na Instagramie i statusami na Facebooku, których nikt polubić nie chcę. Problem ten dotyka większość twórców. Gdyby kiedykolwiek powstały badania na ten temat, jestem przekonany, że 98% ludzi, którzy próbowali zacząć tworzyć regularnie, rezygnowali z tego w ciągu pierwszych paru tygodni. Nie rezygnowali z jakichkolwiek publikacji, ale z regularnych, bo tym, co odróżnia influencera, blogera, youtubera i tak dalej od przeciętnego zjadacza chleba, to regularna praca bez względu na efekty. A tym, co odróżnia dobrego autora od rzemieślnika, jest samo podejście do tworzenia. Rzemieślnik, któremu marzą się miliony zblogowania, szuka okazji, jak tu pracować mniej i używa takich określeń jak a wystarczy, jak będę miał tylko Facebooka? A wystarczy, jak będę pisał sobie raz w tygodniu? To co? To kiedy zacznę zarabiać? Dobry autor wkurza się, jeśli nie może często publikować. Rzemieślnik się z tego cieszy. Żyjąc oczywiście zgodnie z regułą, jak zarobić i się nie narobić. Nieco paradoksalnie, ale my dziś też porozmawiamy o tym, jak zarobić i się nie narobić, ale nie skupimy się na unikaniu pracy, tylko optymalizowaniu jej, szukaniu przyjemności w tworzeniu. Zastanowimy się też, co najbardziej lubisz publikować. No dobrze, ale zróbmy wszystko po kolei. Wstęp mamy za sobą, a teraz pozwól, że opowiem ci krótką historyjkę. We wstępie wspomniałem, co było inspiracją do nagrania tej lekcji. Otóż dawno, dawno temu swoją premierę miał serial Lost. Polski tytuł to był Lost Zagubieni. Opowiadał o rozbitkach na teoretycznie bezludnej wyspie. Oni musieli stawiać tam czoła różnym dziwnym wydarzeniom. Serial początkowo trzymał się, tak w miarę, realizmu, ale z każdym kolejnym sezonem scenarzyści brali coraz cięższe narkotyki i serwowali widzom o takie absurdy, że ciężko było to oglądać na trzeźwo. Acz przyznam, że jak drugi raz oglądałem cały serial, to wszedł mi o wiele, wiele łatwiej i nawet przyjemniej mi się go wtedy oglądało. W każdym razie, jeden z odcinków czwartego sezonu opowiadał o bohaterze, jego imię to Desmond, którego świadomość przenosiła się w czasie. Niechcący. On w ogóle nie mógł nad tym zapanować. Raz był na tej bezludnej wyspie, raz był w przeszłości, w Londynie, w 96 roku, w swojej jednostce wojskowej, gdzieś tam na uczelni i tak dalej. I za każdym razem, jak tak podróżował, wbrew własnej woli, bo on nie miał na to w ogóle wpływu, coraz bardziej wariował, gubił się, jego świadomość przestawała odróżniać, co się dzieje teraz, co się dopiero wydarzy, co już miało miejsce. Znajomy fizyk, był taki jeden na tej wyspie, wytłumaczył mu, że to się dobrze nie skończy. W końcu kompletnie się pogubi i przestanie w ogóle dostrzegać, co jest teraźniejszością, a przyszłością. W efekcie to doprowadzi do śmierci. Polecił mu, by znalazł sobie stałą. Potrzebował punktu zaczepienia. Słuchaj uważnie, bo stała to jest punkt główny pierwszej części tego nagrania. Desmond potrzebował czegoś znajomego w obu czasach. Kogoś, na kogo no, przykładowo spojrzy i będzie wiedział wtedy, w jakim czasie się znajduje. Kiedy przenosił się w przyszłość, był w miejscach, w których nie było niczego znajomego, co widział, wracając do przyszłości na wyspę. No wiadomo, wyspa była daleko od cywilizacji. Musiał znaleźć coś ważnego, stałą, która jest czymś, co łączy przeszłość z przyszłością i skontaktować się z tą stałą w obu tych czasach. Stała to coś, czego tak naprawdę wszyscy potrzebujemy. Miejsc, ludzi, do których zawsze możemy wrócić, na których zawsze możemy liczyć, którzy nas wesprą, sprowadzą na właściwą drogę. Desmond potrzebował stałej, czegoś, co nierozerwalnie łączyłoby jego przeszłość z przyszłością. Tą stałą była jego życiowa miłość Penny. Więc jak znowu przeniósł się do przeszłości, to po prostu poszedł do niej i powiedział jej: Penny, za kilka lat zadzwonię do ciebie dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Masz odebrać telefon. Odbierz ten telefon, bo od tego zależy moje życie. Ona kompletnie wtedy tego nie zrozumiała. Kazała mu się wynosić. Myślała po prostu, że on od niej odchodzi. No, gdzie ty będziesz przez kolejne lata? No wkurzyła się po prostu. I kiedy on wrócił do przyszłości, na wyspę, a konkretnie na statek cumujący przy tej wyspie, bo wówczas to już nie była taka bezludna wyspa, ale już w takie szczegóły wchodzić nie będę, udało mu się do niej zadzwonić. Odebrała telefon dokładnie tego dnia, który zapowiedział wiele lat temu. Wyznali sobie miłość i w ten sposób ozdrowiał. Banalna historyjka, ale pamiętam, że kiedy leciał ten odcinek, było to bodajże początek 2008 roku, pomyślałem wtedy o swoim blogu i tylko o blogu, bo no, w tamtych czasach nie było nic poza blogami. I z zadowoleniem stwierdziłem, że mam swoje stałe na blogu. Mniejsze o to, jakie one były wtedy, bo już są nieaktualne. A jakie są teraz moje stałe i kiedy z nich korzystam? Najpierw odpowiem na tą drugą część pytania. Korzystam ze stałych wtedy, kiedy nie mam weny, kiedy mam dłuższą przerwę w publikacji i chcę wrócić z przytupem, kiedy chcę znowu wbić się w klimat publikowania, kiedy do tego wbicia się w klimat potrzebuję ciebie, moich czytelników. Twojego komentarza, twojej reakcji, twojego udostępnienia, twojego dobrego słowa lub małej, pozytywnej emotki z czerwonym serduszkiem. Nie wymienię ci wszystkich moich stałych. Wolę je zachować dla siebie, bo one największy skutek mają wtedy, kiedy czytelnicy nie wiedzą, że coś jest moją stałą. Dajmy na to Piesia. Moja jamniczka na Instagramie. Tak, ona jest moją stałą, bo wiem, że czytelnicy ją lubią. Zawsze mogę wrzucić jakiś materiał z nią, bo po prostu wystarczy, nie wiem, pokazać jej kawałek kiełbaski i ona tak bardzo współczująco spojrzy w obiektyw, tak rozczulająco. Wiem, że ją lubią, jak już powiedziałem, i zawsze miło na nią reagują. Ale czy reagowaliby tak, gdyby wiedzieli, że wrzucam ją czasami z przymusu, bo potrzebuję mojego włochatego generatora lajków? No nie wydaje mi się. Jakoś przeboleję, że po tej lekcji na widok Piesi już zawsze pomyśli, że jest stałą, choć tak nie jest. W rzeczywistości w ciągu całego ostatniego roku Piesia była stałą chyba tylko raz. Tak sobie raz jeden przypominam faktycznie. Wrzuciłem ją po paru dniach przerwy od publikacji. Nie pamiętam już, dlaczego miałem tę przerwę. Pewnie nad czymś tam pracowałem. To też nie zawsze jest tak, że jak ja mam przerwę w publikacji, to potrzebuję stałej. To musi być powiązane z tym, że ja też nie mam weny, nie mam innego pomysłu. No, czasami mam przerwę w pracy, czasami mam przerwę w publikacjach i wrzucam na przykład Piesię, ale nie wcale nie dlatego, że jest moją stałą, akurat może dlatego, że zrobiłem jej fotkę, czy miałem wcześniej przygotowaną fotkę w kopiach roboczych. W pozostałych przypadkach, przynajmniej jeśli pamiętam ostatni rok, fotka Piesi była, bo jest ona integralną częścią mojego Instagrama od wielu, wielu lat. Jeśli dobrze pamiętam, to od lutego 2014 roku. Stała to także moje fotki, zwłaszcza z dzieciństwa, jak jeszcze miałem włosy. One też zawsze doskonale się lajkują, bo czytelnicy uwielbiają, jak się pokazuje coś zabawnego, jakiś też dystans do siebie, że się czegoś nie wstydzimy. A ja za młodu, wyobraź sobie, wyglądałem jeszcze gorzej niż wyglądam teraz. Więc myślę, że moi obserwatorzy tak z litości dają te komentarze, dają te lajki. Jakby chcieli powiedzieć, weź, no nie przejmuj się. Inni mają gorzej. Takie stałe mam też w innych miejscach, na przykład na blogu, to publikacje. I tutaj się może akurat zdziwisz, bo to są publikacje polityczne. Nie ma ich u mnie zbyt wiele. A tam nie wiem, może ze dwie na rok, ale tak, one się dobrze klikają. Moją stałą są też infoopinie. Czym są infoopinie? Albo już wiesz to ze szkolenia Masterclass Blogger, albo dowiesz się już w kolejnej lekcji. W każdym razie potrafię bardzo długo czaić się na idealny temat, wyczekać na moment, kiedy tak zwana większość internautów wyraża o czymś lub o kimś opinię. I ja wtedy mogę się z tą opinią nie zgodzić, pokazać, nie zawsze nie zgodzić, tylko pokazać na przykład, nie wiem, trzecią prawdę, inne spojrzenie na dany temat. Metod, w jaki sposób można pokazać odmienne zdanie, też się nauczysz w kolejnych lekcjach. Proszę cię o chwilkę cierpliwości jeszcze. Te infoopinie, trochę zaspoileruję kolejną lekcję, to są teksty, które biorą się z opiniowania aktualnych, gorących wydarzeń. Jeśli mam jakiekolwiek mocne strony, proszę, nie zaprzeczaj teraz, to infoopinie są jednymi z moich najmocniejszych. Bo były na moim blogu od zawsze. Takie teksty świetnie się rozchodzą. Są znakomitą stałą, bo jak nie wiem, po paru tygodniach, a czasami miesiącach milczenia na blogu, z miejsca od razu wpada mi na tekst 20 tysięcy odsłon albo i więcej, no to od razu człowiek nabiera chęci i do życia, i do pracy. Stałe to także evergreeny. Evergreeny to są takie wiecznie żywe tematy, które zawsze powodowały spory. Nigdy ludzie w danym temacie nie umieli się pogodzić. Szczepionki, aborcja, kara śmierci, imigranci. Wspomniane przed chwilą wydarzenia wstrząsające opinią publiczną, dzielące społeczeństwo. Mamy wiele takich wydarzeń, które cały czas jakoś tam wracają, zapalają się na nowo. Lubię grać takimi tematami, co też wkurza moich czytelników i narzekają zawsze, że ja już chyba nie mam o czym pisać, skoro poruszam temat, o którym wszyscy już coś tam kiedyś napisali. No, te osoby nie wiedzą, że ja wybiłem się między innymi na evergreenach te naście lat temu. Pisałem je bardzo, bardzo regularnie. Poruszałem wtedy każdy możliwy, kontrowersyjny temat. Stałą mogą być także memy. Obiecuję sobie od dawna, że będę ich robił więcej, bo to nie jest wielki wysiłek, no ale jakoś ciągle o tym zapominam i memy są w moim notesie, mam chyba ze 30 memów tam już wypisanych. Gdzie tam 30? Jeszcze więcej mam tych wypisanych memów, ale no, brakuje mi chęci, żeby je w końcu pozbierać, zrobić z nich 50 gotowych obrazków i mieć na rok spokój. No ale jak potrzebuję stałej, to wybieram sobie jakieś powiedzonko, wrzucam je na Instagram i mam zazwyczaj jako taką pewność, że to się dobrze wyklika. Stała może być czymś, co wymyślisz na poczekaniu lub coś, na co reagujesz. Warto prowadzić notatnik. Ja mam swoje stałe, tak jak zresztą powiedziałem przed chwilą o memach, w organizerze. Mam osobny folder. Trzymam tam pomysły na teksty, publikacje, zdjęcia, których nigdy nie napisałem. Najstarszy nienapisany przeze mnie tekst ma już ponad 10 lat. Mówię to z pamięci, bo przyznaję, że dawno nie sprawdzałem, ile lat już minęło, odkąd zrobiłem jego szkic. On jeszcze pamięta te mroczne czasy mojej działalności. Trzymam w tym folderze pomysły na wszelkie możliwe publikacje, które miałyby mi w cudzysłowie uratować życie, czyli przywrócić znowu rytm regularnego tworzenia. Tam są niepublikowane fotki, moje, piesi, czegokolwiek, do czego... Właśnie, tutaj ważne. Te fotki to To są te, które trzymam jako stałą, to są zawsze fotki, nie tyle dobre jakościowo, czyli pokazujące coś niezwykłego, ile fotki, do których miałem ciekawy opis. Bo ja już mam tak, że tych najciekawszych fotek nie potrafię długo trzymać. Ja mam coś takiego, że jak robię dobrą fotę, to wręcz nie mogę się doczekać, aby ją opublikować. Więc w tej stałej są średniej lub dobrej jakości fotki, ale właśnie takie, do których mógłbym dać ciekawy opis. Ale te stałe, które gromadzimy na czarną godzinę, to są nie tylko stałe na blogu, Instagramie, Facebooku czy YouTubie, ale także w produktach. Jeśli kiedyś utknę w miejscu, wiem, jaką książkę napiszę, wiem, jakie szkolenie zrobię. No, a zresztą mogę ci nawet zdradzić połowę tej tajemnicy, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to już chyba ze 3 lata temu się wygadałem. Od wielu lat mam gotowe szkolenie o pisaniu i wydawaniu książek. Wszystko w nim jest. Od organizacji pracy, zabierania się za pisanie, planowania, wydawania samemu, z wydawnictwem, wydawania e-booka, promocji, z całej sprzedaży, wszystko jest w tym. No, mam w tym jako takie doświadczenie, bo jestem w tym biznesie od 2012 roku. Parę tych książek się napisało, parę zaktualizowało. I to szkolenie to była moja stała, ale już nie jest. Bo w międzyczasie zrobiłem plan paru innych szkoleń. Między innymi lekcje o promocji książek, bo była lekcja o promocji przy wydawaniu swojej książki. Te lekcje rozrosły się do całkiem osobnego szkolenia. A to dlatego, że w ostatnich latach nabrałem dużego doświadczenia w tym temacie. No i pewnie będzie tak, że to szkolenie o wydawaniu książek w końcu kiedyś tam na ten rynek wypuszczę. Nie jako stałą, ale jako po prostu produkt, który w końcu powinien się na tym rynku ukazać. A nie ukazał się, bo wydawał mi się zawsze pomysłem niszowym. Wydawało mi się, że ile osób może kupić takie szkolenie, 50, 100, 150, trochę mnie to zniechęcało. Teraz też wydaje mi się, że tylko osoby chcące napisać książkę lub e-booka tym szkoleniem się zainteresują, ale już mnie to nie zniechęca. Miałem plan zrobić to jesienią 2019 roku, ale tego terminu dotrzymać się nie da, więc został rok 2020. Dosyć tych dygresji, o moich stałych, o swojej książce, która jest moją stałą, nie powiem ani słowa na razie. Wróćmy do ciebie. Pomyśl nad swoją stałą. To jest proste. Stała to coś, co najbardziej lubią twoi czytelnicy. Na co najmocniej reagują. Co ich najbardziej cieszy, złości. Ogólnie rzecz biorąc, wzbudza emocje. Musisz mieć coś, co zawsze przywróci cię do życia. Tyle, że tego nie można mieć od tak sobie. Jak już jest źle i potrzebujemy takiej stałej, to ona już musi być tak na szybko. No może i da się czasami ją wymyślić. Tak, oczywiście, ale lepiej mieć to przygotowane. Tekst na czarną godzinę. Ostatnia fotka w życiu. Rozumiesz, nie? Załóż sobie w notesie albo na laptopie katalog, czy tam w jakiejś aplikacji do organizowania notatek. Załóż sobie katalog, w którym będziesz gromadzić stałe. Słowo honoru, że to ci się bardzo przyda. Musisz wiedzieć, co będzie twoją stałą, jeśli cokolwiek nie pójdzie po twojej myśli. Zmieńmy temat, bo zaczęliśmy trochę od końca. Stała to przecież zapalnik. To już coś, co mamy i z czego korzystamy, gdy znika regularność. Spada motywacja. Stała jest odpowiedzią na utratę czegoś, co określamy mianem flow. Wiesz, że ja może nie do niedawna, ale jeszcze przez większość swojego życia, powiem tak, nie miałem zielonego pojęcia, że termin flow to nie jest jakieś tam żargonowe określenie rodzaju cool, trendy i tym podobne. Twórcą koncepcji flow, czyli czegoś, co możemy nazwać przepływem, doznaniem uniesienia, uskrzydlenia, jest... O Boże, ile ja się namęczyłem, żeby się nauczyć go wymawiać. Mam przed sobą notatki, więc może mi się w końcu uda. Twórcą tego jest Michail Csikszentmihalyi. Chyba mi się udało. Okej. Według którego flow to stan między satysfakcją a euforią wywołane całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Flow to takie całkowite skoncentrowanie naszej uwagi na danym działaniu. Kiedy mamy flow, skupienie przychodzi nam naturalnie, bez większego wysiłku. Można to porównać do oddychania. Nie zastanawiamy się nad tym, że oddychamy, tak? I właśnie flow jest wtedy, kiedy ty się nie zastanawiasz nad tym, że pracujesz, że coś może cię męczyć. Ty po prostu pędzisz przed siebie. Masz motywację, chęci, wenę, zapał do pracy. Idąc dalej z definicji, którą możesz przeczytać sobie w każdej chwili na Wikipedii. Flow to też brak strachu przed porażką. Jasno nakreślony cel działania i słuchaj tego, bo to ważne. Człowiek mający flow nie koncentruje się na rezultacie, ewentualnych nagrodach, karach, na tym dobiegnięciu do mety, lecz całkowicie zatraca się w przyjemności, którą dostarcza mu dana aktywność. Zaczęliśmy dzisiaj lekcję od drugiej strony, może nie tyle od końca, ale nie zaczęliśmy jej od flow, jak planowałem, przygotowując tę lekcję gdzieś tam dawno, dawno temu. Dlaczego nie zaczęliśmy od flow? Właśnie dlatego, że miałem flow. Właśnie dlatego, że czułem, że najlepiej mi będzie, jak najpierw opowiem o stałej. I po prostu to zrobiłem. Trochę bezmyślnie, no ale poprawiać nie będę, bo myślę, że i tak ta lekcja będzie miała ręce i nogi. Więc teraz spokojnie możemy sobie porozmawiać o tym, jak złapać to flow na blogu. Przede wszystkim małymi krokami. Nie potrzebujesz dużych, drastycznych zmian. Nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Nie musisz robić, pisać, doświadczać wszystkiego od razu. Nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. Nie twórz nigdy tam, gdzie musisz tworzyć. Zacznij od miejsca, które sprawia ci największą przyjemność. Zaraz ci powiem, co mi sprawia największą przyjemność. Gdzie ja łapałem swoje flow wielokrotnie i wciąż w sumie mam tam całkowite flow. Odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Co chcesz tworzyć? Co tworzyłbyś, gdybym płacił ci $1,000,000 miesięcznie? Gdybym był jedynym twoim czytelnikiem? Gdybym cię w ogóle nie oceniał? Gdybym brał wszystko, co tylko napiszesz, pod warunkiem, że będziesz traktować mnie poważnie, tak? I nie będziesz codziennie publikować kropki albo przecinka. Zastanów się, gdzie tworzyłbyś, gdyby nie było lajków, share'ów, komentarzy, krytyki, gdyby nie było innych twórców, do których tak bardzo ciągle lubimy się porównywać. Porównywanie to jest strasznie destrukcyjne działanie dla każdego blogera, bo my zawsze widzimy, że u innych twórców, influencerów, autorów trawa jest bardziej zielona. I próbujemy ich bezmyślnie naśladować. A oni wcale nie muszą mieć racji. To, że ktoś coś robi, na przykład publikuje prześliczne fotografie śniadania w łóżku, na białej pościeli z rozsypanymi płatkami róż, obowiązkowo MacBookiem, iPhone'em i otwartą książką, której nigdy nie przeczytał. To, że ktoś taki ma 1,000,000 subów, nie oznacza, że ty też musisz jadać śniadania w łóżku. To jest przecież niewygodne. Patrzenie na innych jest jedną z największych blokad, jakie sami sobie narzucamy. Ponieważ wmawiamy sobie, że ci inni, ci popularni, ci bogatsi, wcale nie piękniejsi od ciebie, mają rację i należy postępować tak, jak postępują oni. Oj, zapewniam cię, że jak ty porównujesz się z innymi, czujesz jakąkolwiek niższość wobec innych, zazdrościsz czegoś innym autorom, ja cię tego oduczę. Spokojnie. Jeszcze mamy dużo czasu na to. Bo nie ma czegoś takiego jak jeden najlepszy, sprawdzony sposób na popularność, na kasę, na dużo komentarzy, na dużo lajków. Nie ma żadnych norm. Przebić mogą się zarówno blogerzy, którzy robią zdjęcia najlepszymi lustrzankami, jak i ci, którzy robią zdjęcia kalkulatorem. Przebić się mogą ci, którzy dają milion hashtagów pod zdjęciem, jak i ci, którzy dają zero. Ci, którzy piszą i ci, którzy fotografują, mają takie same szanse na sukces. Bo nie ma, na całe szczęście nie ma na tym świecie tak, że czytelnik szuka jednej konkretnej treści, jednej konkretnej jakości. Gdyby tak było, to wszyscy byśmy oglądali ciągle te same filmy, czytali te same książki i słuchali piosenek o podobnej melodii. Co mi dało flow parę lat temu, gdy pisanie na blogu przestało cieszyć? Trochę cię to może zdziwić, ale Insta Stories to są te filmiki na Instagramie, na których najlepsi influencerzy pokazują się bez makijażu i zawsze za to przepraszają, na którym influencerzy pokazują swoje nogi, jak idą. To tam też często wrzucamy fotki, które są zbyt słabe, aby szły na kanał główny, ale nie jest to, absolutnie nie jest to regułą, bo codziennie jestem szczerze zdziwiony, patrząc na wielu osób, które obserwuję, że marnują te fotki na Insta Stories, bo czasami na Insta Stories wrzucają naprawdę fantastyczne materiały i mówią bardzo ciekawie, no ale to po 24 godzinach znika bezpowrotnie. Nie będziemy się tym zajmować, to jest inna historia. W każdym razie wracamy do flow. Insta Stories dało mi flow, ponieważ tam w końcu mogłem publikować to, na co miałem ochotę, nie przejmując się żadnymi normami, hashtagami, treścią, jakością, a nawet czasem publikacji. Bo o ile na Instagramie, na głównym kanale raczej nie warto wrzucać fotki o 4:30 rano, bo nikt jej nie polajkuje, lub prawie nikt, o tyle na Instastory, jak wrzucisz jeden filmik o 4, drugi o 8, trzeci o 12, to oni obejrzą wszystkie te filmiki, bo zawsze Instastory idzie od pierwszego, jak ktoś wchodzi. I przyznam ci, że takie największe flow poczułem dopiero w 2017 roku, kiedy założyłem nowe konto instagramowe, na którym miałem zaledwie kilkadziesiąt osób przez pierwsze miesiące, kilkaset do 9 bodajże miesiąca. Nie będę teraz patrzył, bo mam to w notatkach do lekcji o Instagramie. Wrócimy do tego tematu, nie będę tego rozwijał, ale chcę zaznaczyć jedno. Dlaczego poczułem wtedy flow? Właśnie dlatego, że to było moje drugie konto instagramowe, na którym ja już nic nie musiałem. Ja nikogo nie musiałem na nie zapraszać i nie zapraszałem wówczas na to konto nikogo. Do 10 tysięcy obserwatorów na tym koncie zacząłem dobijać dopiero po 2 latach od założenia go. W pełni świadomie nie rozwijałem tego konta tak, jak powinno się je rozwijać, czyli no, zazwyczaj ani nie daję hashtagów, a reklam to w ogóle chyba nie wykupywałem. Może, dobra, okej, może ze 3-4 razy wykupiłem reklamę za jakieś tam marne grosze. Na innych kanałach wspominałem o tym koncie raz na kilka miesięcy, co oczywiście jest kardynalnym błędem, bo trzeba wspominać, pompować społeczność regularnie. No ale to było celowe. Ja nie chciałem i wciąż nie chcę mieć na tym moim drugim, mniejszym wciąż koncie więcej ludzi. Chcę mieć takich, przy których wciąż będę miał flow. Wciąż nie będę musiał myśleć, że do czegoś jestem zobowiązany i czegoś ode mnie oczekują. Złapiesz swoje flow, jeśli uwolnisz się od zobowiązań wobec czytelników lub widzów, jeśli uwolnisz się od spełniania cudzych oczekiwań. Ale zabraniam ci porównywać się z kimkolwiek. Tylko nie myl porównywania z czerpaniem inspiracji. Inspiruj się kim tylko sobie chcesz, ale nie w sposób destrukcyjny dla swojej kreatywności. A to właśnie robi bardzo wielu twórców. Ojej, jestem gorsza, jestem brzydsza, ja nie potrafię tego, ja nie potrafię tamtego, ja nie chcę być taka i owaka. Nikt niczego od ciebie nie wymaga. Ludzie nie szukają ciągle czegoś lepszego i oryginalnego. Oni szukają czegoś innego, nowego, ciekawszego. To nie ma nic wspólnego z normami, z jakością wyznaczoną przez tak zwanych topowych twórców. Nie katuj się myśląc, że nie możesz być dobrym autorem, jeśli nie spełniasz jakichś norm jakościowych. Zobacz na to szkolenie. Czy ono byłoby bardziej wartościowe, gdybym robił fantastycznie zmontowane filmy, lekcje, efekty specjalne i jakieś tam wodotryski? No tak, z pewnością wyglądałoby lepiej. Ale nie dowiedziałabyś się z tego szkolenia więcej. Nie odniosłabyś większych korzyści. No nie kupiłabyś tego szkolenia dla efektów specjalnych chyba, co? Więc powtarzam, nie spinaj dupci, nie bądź dla siebie katem. Nie musisz być najlepszy, najpiękniejszy, najmądrzejsza. I wcale nie musisz jadać śniadań w łóżku, posypywać kotleta mielonego złotem, zachwycać się z zachodem słońca w kolorach filtru Valencia. Nie, wcale tego nie musisz robić. I nie musisz słuchać ludzi, którzy cały czas gadają o dawaniu wartości w tekstach. Czy ci wszyscy popularni, bogaci, piękni faktycznie dają jakąś wielką wartość na Instagramie? No come on. Nie twierdzę, że robią słabe materiały albo są puści. Nie, no ale no nie przesadzajmy, okej? Bardzo łatwo zablokować się na tym etapie. Bardzo łatwo ulec przeświadczeniu, że musimy coś robić lepiej pod każdym względem. Nie. Wystarczy, przynajmniej na początek, a może i na zawsze, ale wystarczy, że będziesz coś robić inaczej, po swojemu. Nie szukać na siłę stylu, bo ty styl już masz. Nie musisz nawet dobrze pisać. Ja pisałem straszliwie toporne teksty na początku swojej przygody z blogami. I nie jest tak, że nie miałem żadnej konkurencji, bo wtedy było już milion innych blogów. To były strasznie toporne teksty bez polskich literek. A jednak ludzie to czytali. Bo pisałem inaczej niż wszyscy. Po swojemu. I nawet nie zastanawiałem się nad tym, czy i jaki ja mam styl. Siadałem i leciało. Influencerzy, których widzisz na co dzień, wcale nie są wyjątkowi. A jeśli są, to tylko dlatego, że takich postrzegasz. A wielu z nich świetnie udaje swoją wyjątkowość. Wielu z nich chce, byś tak ich postrzegała, ale tak naprawdę oni wszyscy mają dokładnie te same problemy, co ty. Oni też się przejmują spadkami weny, brakiem kasy, spadającymi zasięgami, zastojami, brakami lajków. Pomiędzy tym pięknem i szczęściem, które widzisz u innych na Instagramie, jest bardzo dużo smrodu, którego oni wszyscy, my wszyscy, nie pokazujemy. Bo nie chcemy, byś to widziała. Wielu współcześnie znanych influencerów nie ma swojej historii. O, udało im się, pyknęło, poleciały suby, jest pięknie. Jeśli zapytasz ich o powód sukcesu, powiedzą, a bo ja pytałem, więc wiem, co mówię. No powiedzą, że mieli super pomysł i ciężko pracowali. Grzecznie się uśmiechnij i przypomnij sobie wtedy, co ja mówię. A mówię, że to bzdura. Większość z nich miała szczęście. Ale szczęściu pomogli, bo nigdy nie przestali pisać, nagrywać, fotografować. Nie dali sobie wmówić, że początkowo mała ilość lajków, udostępnień, komentarzy, ogromna konkurencja to jakiś problem. No nie dali sobie tego po prostu wmówić. Większość z nich nie chciała od razu znaleźć się na mecie, tylko do niej dobiec. W kolejnych lekcjach dowiesz się, jak dobiec szybciej, zdecydowanie szybciej, bo przebrniemy przez etapy tworzenia dobrych tekstów i na blogu, i w social mediach. Ogarniemy algorytmy. Poznasz dziesiątki, a może nawet setki, no nie chcę przesadzać, więc powiedzmy, że dziesiątki sztuczek i nauczysz się docierać do swojej niszy, do czytelników swojej kategorii, a przy okazji nabierzesz też więcej pewności siebie. Tyle, że ja będę bezradny, jeśli nie uwolnisz się od potrzeby uzyskania natychmiastowego efektu. Będę bezradny, jeśli słowa muszę nie zmienisz na chcę. I bardzo ważne, zrób porządek w swojej głowie. Bardzo często przyczyną braku flow jest niewiedza, na co się zdecydować. Mamy za dużo pomysłów i w efekcie żadnego nie rozpoczynamy. Boimy się, że to nie wypali albo że się sami wypalimy. Boimy się popełnić błąd już na starcie. To wynika z błędnego przeświadczenia, że jak dziś zaczniemy pisać o słonku, to jutro nie możemy pisać o księżycu. I to jest kompletna bzdura. To wcale nie jest tak, że czytelnicy podążają za treścią. Oni podążają za osobowością. Zawsze tak było. Zmieniałem tematykę dziesiątki razy na blogu. Pisałem o relacjach damsko-męskich, modzie, jedzeniu, kuchni, domu, polityce, podróżach. Jasna cholera, o czym ja jeszcze nie pisałem. No. I jakoś czytelnicy zawsze byli. Raz mniej, raz więcej, ale zawsze byli. W tym szkoleniu skupimy się właśnie na tym, by uczynić z ciebie lepszego autora, blogera, influencera, a nie rzemieślnika piszącego bloga, fanpage'a czy Instagrama. No bo faktycznie, jeśli na blogu jest przede wszystkim treść, a mało widać, nie tylko w sensie dosłownym, wizualnym, autora, no to ludzie tam wracają do treści. I zmiana takiej treści może faktycznie pogrzebać takiego bloga. Nie do samego końca, to bzdura, ale rzeczywiście może wpłynąć znacząco na odwiedzalność. Dlatego wolałem, abyśmy na początku szkolenia, w tej drugiej lekcji, zajęli się między innymi tym, jak pokazać czytelnikowi, że tu na twoim blogu jest żywa, interesująca osoba. Tak więc sumując, jeszcze raz, jeśli masz za dużo pomysłów, zacznij od tych, które najłatwiej wprowadzić ci w życie. Wypalisz się, zmienisz tematykę. Zechcesz jakąś dodać? No to dodasz. Ale nie musisz od razu. Nie ma takiej potrzeby. Spisz sobie tematy i one ci nie uciekną. Uciekną ci tylko wtedy, jeśli cały czas nic nie będziesz robić. I taka wisienka na dzisiejszym torcie. Zrób sobie plan tygodniowy dla złotej godziny. Taki plan wykonasz samodzielnie albo pobierz plik graficzny dostępny w tej lekcji. Tylko szczerze mówiąc, wolałbym, byś zrobił swój plan. I teraz najważniejsze. Co składa się na ten plan? Bo mniemam, że w pierwszym odruchu pomyślałeś, że to ma być plan konkretnych publikacji. No, oczywiście, może być i do tego służy, no przynajmniej mi stary, dobry kalendarz. Ale dzisiaj mam na myśli inny plan. Prosta tabelka. 7 dni w tygodniu. Pod każdym dniem od 1 do 5 pustych miejsc. Nie wpisujesz tam konkretnych pomysłów na teksty, statusy czy zdjęcia. Wpisujesz tam kategorie i rodzaj publikacji. Przykładowo, poniedziałek, Instagram selfie. Oznacza, że tego dnia wrzucasz selfie na Instagrama. Wtorek, Instagram jedzonko. To oznacza, że tego dnia wrzucasz na Instagrama na przykład jedzenie. Środa, Instagram piesek. Czwartek, Instagram ciekawy cytat. I to samo z blogiem, z Facebookiem, z YouTube'em. No, gdziekolwiek jesteś, tam musisz publikować. Byłoby też dobrze, gdybyś trzymał się profilu swojej działalności i publikował treści, po które wracają czytelnicy. Na moim takim planie tygodniowym jest też dzień pisania newslettera, dzień czyszczenia poczty, dzień planowania kolejnego bezpłatnego wykładu. Żadnych konkretów, tylko rodzaj działań, jakie podejmuję. I taki plan pomaga mi także nie wyprztykać się w jednym tygodniu z danego rodzaju publikacji. No bo zakładając, że mam 2 super fotki piesi, no wiem, że jedną wrzucam na przykład w środę, a drugą dopiero za tydzień w środę. No akurat w przypadku mojej piesi plan nie zakłada cotygodniowych wrzutek. Z kolei w każdą sobotę mam dzień wolny, czyli mogę wrzucić cokolwiek albo mogę niczego nie wrzucać. W niedzielę mój plan zakłada porządkowanie i planowanie publikacji na przyszły tydzień. Oczywiście, że tego planu nie da się trzymać ściśle cały czas, bo różne wydarzenia mogą i wpływają na to, co danego dnia lub tygodnia publikujemy. Ale trzymaj się choćby połowy tego planu i już będzie dobrze. U mnie taki plan wisi nieopodal biurka. Cały czas, od dawna, nawet nie będę kłamał od ilu lat, bo nie pamiętam. Tylko chciałbym, żebyś z tym nie czekała. Zrób szkic takiego planu dzisiaj. Nie musisz zrobić całego od razu. To zazwyczaj zresztą nie wychodzi, bo tak robimy na siłę i obiecujemy sobie, że coś tam opublikujemy tu w czwartek, piątek. Tak robimy, żeby tylko ten plan był całkowicie zapełniony. Nie, nie, nie. To się kompletnie nie udaje. Daj sobie chociażby im miesiąc na stworzenie takiego planu i zacznij od zapełnienia 1 lub 2 dni. Bo jak ja swój pierwszy plan zrobiłem tygodniowy, zapełniłem każdy dzień. Każdy dzień miał tam 3 do 4 działań. No to on po miesiącu, ten plan, wyglądał już zupełnie inaczej. I połowa rzeczy wypadła z niego. Dlatego nie nakładaj na siebie zbyt wielu obowiązków, nie wrzucaj do planu tego, co musisz. Wrzuć tylko to, co chcesz robić i wiesz, że zrobienie tego przyjdzie ci z łatwością. Nie przejmuj się, że nie zapełnisz całego tygodnia od razu. Jeśli nie dziś, to wkrótce. Tylko pamiętaj, żadnego intensywnego tempa. Zmiany wprowadzamy małymi krokami. Jak zaznaczysz na planie tylko działania na poniedziałek, środę i piątek, albo tylko poniedziałek i środę, to już jest coś. Docelowo chcemy, byś publikowała cokolwiek i gdziekolwiek codziennie. Choćby małą, beznadziejną fotkę chodzących nóg na tle chodnika na Insta Story. Ten plan znakomicie komponuje się ze złotą godziną, o której mówiłem już w pierwszej lekcji, bo ja patrzę na ten plan właśnie wtedy, kiedy jest u mnie złota godzina. Złota godzina pomaga w tym, co najważniejsze, w regularności. Z czasem zobaczysz, że ta twoja tabelka, ona będzie zapełniała się nowymi obowiązkami. I tak jak na początku metoda złotej godziny może ci zajmować 15 minut lub 30 minut, słowo honoru, że to wystarczy na początku, tak później może to urosnąć do godziny, a nawet do kilku godzin. Ale jak już wpadniesz w tę pułapkę regularnej pracy, jak już wyrobisz w sobie nawyk codziennej pracy, to nawet nie zauważysz, kiedy pracujesz i chcesz pracować więcej, dłużej, efektywniej. Ten czas pracy wydłużyć się automatycznie. I za kilka miesięcy powiesz mi, ha, więc to tak, na początku miało być pół godziny albo godzina, a teraz pół dnia zapieprzam na moim blogu, fejsie lub Instagramie. Tak może być. Ale ja wtedy o nic nie będę musiał już cię pytać, bo będę wiedział, że ty kochasz to robić. A o tym, jak robić to skuteczniej, również regularnie i czytelniej, przyjemniej dla oka, porozmawiamy sobie już w najbliższych lekcjach. Tyle na dziś. Do usłyszenia.